jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Witam serdecznie Ciebie, Tomku, w audycji Jest nadzieja. Ja nazywam się Piotr Kochanowicz, jestem terapeutą w Domu Magnificat.
Witam.
Tomku, powiedz, jak to w ogóle się stało, że trafiłeś do naszego domu, ile masz lat?
Mam 43 lata. Do Domu Magnificat trafiłem dlatego, że poznałem w ogrzewalni Marcina i on mnie przywiózł do Domu Magnificat. Wcześniej po prostu tułałem się po polskich miastach, będąc bezdomny.
A jak się stało, że trafiłeś do tej ogrzewalni?
Przepisy wymagały, żebym był w ogrzewalni, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne i po prostu trafiłem tam. W internecie sprawdziłem, gdzie jest ta ogrzewalnia. Opieka społeczna niejako pokierowała mnie do tej ogrzewalni i tam trafiłem w związku z wymogami prawa. W międzyczasie szukałem ośrodka odwykowego. Niestety samemu załatwienie ośrodka jest dosyć trudne i ja nie miałem na tyle siły przybicia, żeby w miarę szybko ogarnąć ten ośrodek.
Powiedz coś więcej o tej ogrzewalni, bo być może w ogóle Państwo nie wiedzą, co to za miejsce.
Czy... Ogrzewalnia we Wrocławiu jest to takie szczególne miejsce, to znaczy miejsce, w którym bezdomni będący zameldowani w innym mieście niż Wrocław mogą uzyskać tymczasową pomoc. Takie miejsce, żeby odetchnąć, żeby miejsce, w którym można nabrać sił, ponieważ zgodnie z polskim prawem osoby, które nie są mieszkańcami danego miasta, mogą uzyskiwać pomoc tylko i wyłącznie tak zwaną interwencyjną.
Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś na ulicę, że stałeś się osobą bezdomną? Czy nie miałeś wsparcia ze strony rodziców, czy właśnie poprzez, nie wiem, twoje uzależnienie, którym jest?
Są narkotyki.
Okej.
Na ulicę trafiłem, zanim jeszcze uzależniłem się od narkotyków, ponieważ dorastałem w rodzinie, w której alkohol i przemoc była na porządku dziennym. Miałem coś takiego jak syndrom DDA, czyli ja bardzo dużo pracowałem, bardzo dużo pomagałem rodzinie, jednocześnie zapominałem o własnych potrzebach, mając w związku z tym wyrzuty sumienia, pojawiły się myśli depresyjne, pojawiły się myśli samobójcze i wymyśliłem sobie, że najłatwiej będzie zabić się, będąc na ulicy, i po prostu zostałem bezdomnym.
Jak długo byłeś to?
Bezdomnym byłem około 10 lat.
I co w tym czasie robiłeś? Gdzie byłeś? Czy miałeś takie momenty, że nie wiem, właśnie, że chciałeś wcześniej coś z sobą zrobić? W sensie
próbowałem
na terapię.
Wyjść z tego. Na początku to była sama bezdomność z próbami samobójczymi. Później próba powrotu do domu i wyprostowania relacji rodzinnych i leczenia. Jednakże ja pochodzę z województwa podlaskiego, z małej miejscowości. Tam dostęp do lekarzy, do specjalistów jest żaden. Jednocześnie perspektywy jakiejkolwiek pracy są również minimalne, więc po prostu najzwyczajniej w świecie rozwinęła mi się tam depresja. Ktoś mi obiecał pracę w Warszawie i zamieszkanie. Gdy tam pojechałem, okazało się, że mieszkania nie było i znowu trafiłem na ulicę. Będąc na ulicy, zaproponowano mi spotkanie, gdzie były narkotyki i seks. No niestety uzależniłem się od tak zwanego zjawiska, zwanego chemseksem. No i to wyglądało tak, że w weekendy imprezy plus narkotyki. Ja byłem osobą, która chętnie zapraszano, ze względu na to, że pilnowałem porządku, a w tygodniu po prostu nocowałem na przystankach, na dworcach, w autobusach, gdzie tylko się dało.
Właściwie tak, nie wiem, wydaje mi się, że spokojnie mówiłeś o tych próbach samobójczych, jak to wyglądało?
Prób samobójczych było kilka na samym początku. Na początku chciałem, żeby moja śmierć była nie była oczywistym samobójstwem. To znaczy nie chciałem stygmatyzować nikogo swoim samobójstwem, więc myślałem, że po prostu wykończę się na ulicy, że zamarznę, że umrę z głodu i inne sytuacje, więc tak naprawdę później były już odważniejsze, czyli wstrzykiwanie sobie powietrza w żyły, które miały spowodować atak serca i inne dziwne rzeczy, ale tak naprawdę wszystkie nie były skuteczne. Zawsze coś tam, albo świadkowie przeszkadzali, albo coś się stało. Były później proste próby jak wieszanie się, ale to wszystko było nieprzygotowane. Dosyć dobrze i po prostu nieudane na szczęście te próby.
No tak szczerze mówiąc, to tak słucham z przerażeniem, Tomku, jak mówisz na przykład, nie wiem, że to one nie były dobrze przygotowane, to znaczy rozumiem, że jakby w tamtym okresie czasu to naprawdę nie, jakby nie widziałeś innego wyjścia, tak, dla siebie, jak tylko po prostu odejść. No,
tak, poczucie bezsensu, samotności, poczucie zmarnowanego życia spowodowało, że tak naprawdę śmierć wydawała się wręcz łaską, a nie złym rozwiązaniem. A fakt, sam fakt nieudawania się tych prób był tak naprawdę wręcz karą. Ja to wybierałem jako karę, bo no, były nawet sytuacje, gdzie podchodziłem do kiboli w dużych miastach, dawałem im noże i próbowałem ich sprowokować do działania, bo byłem na tyle wkończony. Na szczęście po prostu ci ludzie szybko trzeźwieli i odchodzili wręcz, więc ja byłem już takim trochę desperatem, jeśli chodzi o śmierć, i to się i uważałem, że śmierć jest wręcz nagrodą w tym moim życiu.
Tomku, 10 lat to strasznie długo. Powiedz mi, nie wiem, jak ty siebie określasz, czy jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, czy w tamtym czasie gdzieś tam, nie wiem, czułeś podczas tych, nie wiem, nieudanych prób, że nie wiem, ktoś tam cię strzegł.
Czy ja czułem, że ktoś mnie strzegł, dlatego że miałem mnóstwo sytuacji, w których wydawało się, że jest dana sytuacja jest beznadziejna, bezsensowna, że nie ma na nic szans, a zdarzały mi się sytuacje, gdy nie jadłem przez tydzień i znachodziłem jedzenie, które gdzieś tam było. Ja nie korzystałem z jakichś tam ośrodków dla bezdomnych na samym początku. Tak naprawdę zacząłem korzystać z pomocy dopiero jakieś 2 lata temu i od 2 lat jakby próbuję wyjść z bezdomności tak bezskutecznie, ale wcześniej to były śmietniki, to były gdzieś tam wysypiska, gdzie się ubierałem, gdzie się żywiłem i dziwne sytuacje, które nawet moje próby samobójcze, które gdzieś tam nie powinny się nie udać, a jednak z jakichś tam przyczyn, przeważnie jakiś dziwny zbieg okoliczności powodował, że te próby się nie udawały. Zażywanie jakichś trujących substancji, które później okazały się rozcieńczone. Gdzieś tam nie urwanie się gałęzi, na której się wieszałem, to też było dosyć zaskakujące, wydawała się mocna. Więc było takich mnóstwo takich sytuacji, których ja powinienem już nie żyć, a moje próby samobójcze okazywały się nieudane, chociaż nie powinny takie być.
Tomku, czy pamiętasz w czasie tej swojej bezdomności, nie wiem, jakieś takie światełka, to znaczy oprócz tego, że właśnie gdzieś tam nie udawało ci się przerwać swojego życia, czy spotykałeś jakichś takich ludzi, dobrych ludzi na swojej drodze, czy zawsze byłeś samotny?
Najgorsze jest to, że ostatnio tak naprawdę spotkałem, zanim trafiłem do domu Magnifica, to pojawiło się kilka osób, które okazywały się dobre, ale przez te 10 lat spotkałem ludzi, którzy próbowali tak naprawdę mnie wykorzystać, tylko i wyłącznie. To byli ludzie, którzy wiele rzeczy obiecywali, na przykład była osoba, która wynajęła dla mnie mieszkanie, tylko bo dawała mi narkotyki i chciała, żebym był jej zabawką po prostu. Niezrozumiałe dla mnie. Większość ludzi bardzo chętnie mi pomagała, ale na swój własny sposób. Jedna osoba chciała mi pomóc wyjść z bezdomności, zabierając mnie w weekend na wycieczki po Europie, żeby być taką ją zabawką, a jednocześnie nie była w stanie mi kupić hamburgera w momencie, kiedy byłem głodny, więc taka pomoc na własnych warunkach. Kupno bezdomnemu krewetek naprawdę nie jest pomocą dla bezdomnego.
Te dobre osoby, które zacząłeś spotykać, pamiętasz?
Pierwsza osoba to był Marcin i tak naprawdę w Dom Magnificat dopiero spotkałem te osoby. Wcześniej to były osoby, które pomagały mi, ale jeśli ja będę z nimi imprezował. Czyli tak naprawdę to było bardziej wciąganie w nałóg niż pomoc. Pierwszą osobą, co było zaskakujące, był Marcin, który współpracuje z Domem Magnificat i on jakby namówił mnie na odwyk, pomógł mi w załatwieniu ośrodka. Wcześniej miałem dziwne trudności ze znalezieniem miejsca w jakimkolwiek ośrodku odwykowym, a sprawdzałem miejsca w różnych miastach w całej Polsce, bo byłem w Szczecinie, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, więc tych miast sporo było w międzyczasie. Tych ośrodków pomocy społecznej również było sporo i tam po prostu się odbijałem od drzwi do drzwi. Niestety aktywne uzależnienie powodowało to, że po kilku tygodniach nieudanych prób wracałem do nałogu.
I powiedziałeś o tym, że spotkałeś dobrych ludzi na swojej drodze po 10-letnim okresie przebywania na ulicy i wreszcie trafiłeś do ośrodka leczenia uzależnień. Do nas, do domu Magnificat. Pamiętasz ten pierwszy moment, nie wiem, jak przechodziłeś przez bramę, jakie emocje ci towarzyszyły?
Pamiętam, tak naprawdę lęk, ponieważ pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, to dom katolicki, a jednak nie zgodziło mi się to z obrazem mojej osoby, czyli osoby, która jest z jednej strony uzależniona od narkotyków, z drugiej strony uzależniona od jakiś tam sposób od seksu, bo to jest wszystko powiązane. Z drugiej strony moja orientacja seksualna również gdzieś tam kłóciła mi się z tym, jak postrzegają mnie katolicy, bo jednak moje doświadczenia z dzieciństwa były zupełnie inne. Więc na początku lęki gdzieś tak taka świadomość, że długo to nie pobędę.
Lęk jednocześnie odwaga tak naprawdę, albo desperacja, że jednak zaryzykujesz.
Tak, bardziej chyba było to, że niczym nie ryzykuję, bo już właściwie wszystko, co mogło się wydarzyć, się wydarzyło, więc nic mnie już nie mogło zaskoczyć.
No później było przyjęcie, czyli siedzieliśmy w kręgu, każdy mówił trochę o sobie, ty powiedziałeś nam o sobie i było głosowanie. I wtedy wszyscy zagłosowali na tak, żeby przyjąć cię do naszego domu. Jak się czułeś?
Czułem z jednej strony jakąś radość, ale z drugiej strony jeszcze lęk, ponieważ ja jeszcze wtedy nie powiedziałem, że jestem osobą homoseksualną, jeszcze wtedy nie powiedziałem dokładnie wszystkiego o swoim uzależnieniu. Zasada prawdy jest jakąś podstawową zasadą funkcjonowania przy uzależnieniu i wtedy czułem się źle. Przez ten pierwszy tydzień to był taki lęk. Ciągle towarzyszyły mi myśli, że ja tam nie zasługuję na szansę, nie zasługuję na to, żeby się ze mną zajmować, że właściwie to jest strata czasu, że to jest wykorzystywanie, że ja naciągam tak naprawdę do Magnifikat na coś nie dając nic w zamian.
Jak długo jesteś w tej chwili z nami?
3 miesiące.
To jak wygląda to twoje życie teraz?
Teraz?
Z perspektywy tych 3 miesięcy zmiana? Bez substancji, w zupełnie innym miejscu niż w jakimkolwiek pewnie byłeś, no bo też właśnie wspomniałeś, że charakter tego domu.
Podstawowa zmiana to jest taka, że w ogóle nie myślę o śmierci. W ogóle już nie wybiegam i nie analizuję tak każdej sytuacji pod kątem zamartwiania się i obwiniania siebie. To mi to towarzyszyło właściwie przez 10 lat bezdomności, takie obwinianie się, że jestem do niczego i właściwie marnuję tylko tlen i inne zasoby, że okradam wszystkich ze wszystkiego. Teraz tak nie myślę. Teraz po prostu koncentruję się na wykonywaniu zadań moich obowiązków, które mam w domu Magnifikat. Staram się je robić dobrze. Staram się być pomocny i jakoś odwdzięczyć się za zaufanie i jednak opiekę. Ale moje zachowanie jest zupełnie inne niż przecież ten. Wtedy byłem smutnym, zamkniętym w sobie chłopcem, który był wystraszony, bał się wszystkiego i tak naprawdę czekał tylko na śmierć, a teraz nie myślę o przyszłości, ale na pewno nie myślę już o śmierci.
Państwa, którzy nas słuchają, to zapraszam oczywiście na drugą część tej naszej rozmowy, gdzie porozmawiamy sobie o tym czasie, który teraz przeżywasz, czyli terapia w domu Magnifikat, a Państwa proszę zobaczyć też na naszą stronę fundacjamagnifikat.pl. Tam są informacje. My wciąż jesteśmy i zawsze będziemy domem otwartym dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję, Tomku.
Dziękuję.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni.